Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Już 570 tysięcy pielgrzymów ze 185 krajów, w tym 170 tysięcy z Polski, zarejestrowało się na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Do Polski przybędzie także 841 księży biskupów z całego świata. Głównym gościem będzie jednak ojciec święty Franciszek. W czwartek poznaliśmy dokładny harmonogram papieskiej wizyty w naszym kraju. Samolot z następcą świętego Piotra wyląduje na krakowskich Balicach po południu 27 lipca. Papież spotka się na Wawelu z prezydentem Andrzejem Dudą. Wieczorem pojawi się w oknie papieskim. Ten punkt wizyty będzie się powtarzał w inne dni. Następnego dnia Ojciec Święty uda się do klasztoru na Jasnej Górze. U stóp Matki Boskiej Częstochowskiej papież będzie przewodniczył i wygłosi homilię podczas mszy świętej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, powiedział ksiądz biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
3,5 godziny pobytu Ojca Świętego w jasnogórskim sanktuarium i modlitwa z narodem polskim jako dziękczynienie za chrzest i te lata. Liczymy i czekamy na słowa Ojca Świętego, które będą wyrażać oprócz dziękczynienia także zachętę dla nas do tego, abyśmy czerpiąc z tajemnicy chrztu dzisiaj byli świadkami tego chrztu i wiary żywej, żyjąc we współczesnym świecie w określonych warunkach.
W piątek 29 lipca głównym punktem będzie wizyta biskupa Rzymu w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Po południu tego dnia papież uda się do szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu i spotka się z chorymi dziećmi i ich rodzinami. W sobotę papież odwiedzi Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, a wieczorem przyjedzie na kampus Misericordie w Brzegach. Tam odbędzie się czuwanie modlitewne w ramach Światowych Dni Młodzieży. Ostatniego dnia pobytu w Polsce najważniejszym punktem dnia jest msza święta posłania skierowana do uczestników Światowych Dni Młodzieży. A więcej na temat papieskiej wizyty w Polsce można zobaczyć na naszej stronie internetowej pod adresem www.radiomaryja.pl. Sejm ma głosować w piątek nad wnioskami o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektów PiS-u i PSL-u w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Trzeci projekt zgłoszony przez KOD został skierowany do komisji. Autorzy wszystkich projektów przekonują, że zakończą one wielomiesięczny spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Sejm w czwartek debatował nad trzema projektami zmian prawa dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. Propozycje nowych ustaw złożyły Prawo i Sprawiedliwość oraz Komitet Obrony Demokracji jako projekt obywatelski. PSL przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. PiS zapowiedziało, że poprze dalsze prace nad wszystkimi projektami, podobnie PSL i Kukiz 15. Z kolei PO ostro krytykowała propozycję Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie PO, gdyby Prawo i Sprawiedliwość chciało kompromisu, to prezydent zaprzysiągłby trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku, a premier opublikowałaby wyroki Trybunału. Z kolei Klub Nowoczesnej ma głosować przeciw projektom Prawa i Sprawiedliwości i PSL-u. Dobrze, że istnieje zgoda wykraczająca poza jedno środowisko polityczne dotycząca konieczności dokonania zmian przepisów regulujących funkcjonowanie Trybunału, mówił w czasie debaty poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
Dostrzegamy konstruktywną wartość nie tylko własnego projektu, ale także części rozwiązań zaproponowanych w dwóch pozostałych projektach. W sprawach, które budzą tak wiele emocji politycznych i budzą je przez tak długi czas, destrukcyjne wydaje się podejście wszystko albo nic. Dlatego uważamy, że bazując na rozwiązaniach zawartych w zgłoszonych projektach, należy pracować nad wypracowaniem optymalnej, kompromisowej regulacji. Występując w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, oświadczam, że klub poprze dalsze prace nad wszystkimi trzema projektami.
Zgodnie z projektem Prawa i Sprawiedliwości, tak jak dotychczas, w skład Trybunału wchodzić ma 15 sędziów, a ich kadencja wynosi 9 lat. Z kolei projekt noweli autorstwa PSL-u przewiduje m.in., że 6 sędziów, co do których istnieje obecnie konflikt, przeszłoby w stan spoczynku. Ludowcy proponują, by wybór sędziów Trybunału pozostawić Sejmowi. Zmianie w ich projekcie ulega jedynie wymagana większość. Projekt obywatelski zakłada m.in. rozszerzenie kręgu podmiotów zgłaszających kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego o prezydenta, Krajową Radę Sądownictwa, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gospodarka morska wraca na polskie wybrzeże, powiedziała premier Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu wygłosiła w czwartek wykład podczas czwartego Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. Przypomniała, że resort gospodarki morskiej opracował program odbudowy polskiego przemysłu morskiego i żeglugi śródlądowej. Wyraziła nadzieję, że w tym sektorze zostaną utworzone tysiące miejsc pracy. Liczy, że w projekty włączą się polskie firmy i uczelnie. Prezes Rady Ministrów poinformowała także, że zostanie podpisany list intencyjny na budowę polskiego promu.
Gospodarka morska, polski przemysł morski to nie tylko zapowiedzi, to nie tylko program, ale to już są konkretne działania. To jest dowód na to, że jeżeli jest dobry program, są ludzie, którzy z determinacją podejmują działania, to bardzo szybko można osiągnąć te cele, które się zakłada. Trzeba tylko patrzeć w przyszłość, realizować konsekwentnie to, co jest założone i nie bać się. Nie bać podejmować się decyzji, odważnych decyzji, nie bać się podejmować decyzji, które są dobre dla polskiego przemysłu i dla polskiej gospodarki.
Premier Beata Szydło zwróciła także uwagę, że w środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy stoczniowej. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają zawarte w projekcie rozwiązania, które zwalniają ich z płacenia podatku VAT. Ustawa ma w założeniu pozwolić na podniesienie konkurencyjności naszych stoczni. Czwarty Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie zakończy się w piątek. Minister rozwoju przedstawił pakiet rozwiązań, które mają ułatwić działalność polskiego biznesu. Część obowiązków dokumentacyjnych firm ma przejąć ZUS. Zmianie ma ulec także system kar dla przedsiębiorców. Chcemy niewidzialną rękę rynku wesprzeć poprzez widzialną rękę państwa. Chcemy, by przedsiębiorcy tworzyli coraz to lepsze miejsca pracy, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.
Ta widzialna ręka państwa ma być przyjazna w tym sensie, w jakim właśnie proklamujemy to w ramach naszego rządu, że ma to być państwo silne dla silnych i wyrozumiałe dla słabszych. I też zobaczycie państwo, nawet już w tym pakiecie, ale również w kolejnych naszych działaniach, że tak patrzymy na przede wszystkim na filozofię funkcjonowania pomiędzy administracją publiczną i państwem. Chcemy też, żeby przedsiębiorcy tworzyli coraz to lepsze miejsca pracy i w tym kontekście na pewno bardzo ważna jest ta taka w cudzysłowie transakcja, prawda, między administracją publiczną, która tworzy coraz lepsze warunki do funkcjonowania i firmami, które tworzą coraz lepsze miejsca pracy.
Minister rozwoju podkreślił, że jedną z trudnych spraw do rozwiązania jest ponowne doprowadzenie do tego, żeby wpływy podatkowe budżetu stanowiły 16-17% PKB, jak to było 8-9 lat temu. Zauważył, że dziś PIT, VAT i CIT dają od 13,5 do 14% PKB. Za parę miesięcy resort ma przedstawić także rozwiązania dla 300 tysięcy małych przedsiębiorców, którzy generują roczny przychód na poziomie 30 tysięcy złotych. Jak powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki, rząd chce wyciągnąć jak największą liczbę przedsiębiorców z szarej strefy. W Polsce jest ona szacowana na 24%. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z zadowoleniem przyjęli informację o kompromisie zawartym w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Pielęgniarki z centrum po 16 dniach protestu powróciły do łóżek małych pacjentów. Dyrekcja placówki i pielęgniarki zawarły w środę wieczorem porozumienie. Przyjęte postanowienia nie są w pełni satysfakcjonujące dla stron. Zadecydowano jednak o zawieszeniu do końca tego roku sporu zbiorowego. Poseł Krzysztof Ostrowski z Sejmowej Komisji Zdrowia podkreśla, że koszty moralne i finansowe tego protestu są duże. Jak dodaje, najważniejsze, że pielęgniarki wróciły do pracy.
To jest kompromis. Obie strony nie do końca są zadowolone. Obie strony ustąpiły. Przypomnę, że pielęgniarki oczekiwały 500 zł podwyżki, a nie 300 zł. I jeszcze miały cały szereg innych postulatów. Ale najważniejsze jest, że jest porozumienie, że mali pacjenci mogą czuć się bezpieczni, że rodzice mogą czuć się bezpieczni. I proszę zauważyć, w porozumieniu jest deklaracja o woli kontynuowania rozmów i rozwiązania tych problemów, z którymi pielęgniarki szły do protestu.
Rzecznik Centrum Zdrowia Dziecka Katarzyna Gardzińska poinformowała również, że oddziały, których praca została wcześniej zawieszona, już funkcjonują, a pacjenci są przyjmowani. Biały personel odszedł od łóżek 24 maja. Na oddziałach pracowała oddziałowa i jedna pielęgniarka. Szpital ma ponad 336 milionów złotych długu. Według resortu zdrowia każdy dzień strajku kosztował placówkę około 500 000 złotych. Felix Selmanowicz Zagończyk z 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pułkownika Łupaszki znalazł się wśród 22 kolejnych zidentyfikowanych ofiar terroru komunistycznego oraz niemieckiego. Nazwiska IPN ogłosił w czwartek podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Na uroczystość przybyli krewni ofiar, którzy otrzymali noty identyfikacyjne bliskich. Obecni byli m.in. szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński oraz przedstawiciele wojska. W liście odczytanym przez minister Małgorzatę Sadurską, a skierowanym do uczestników uroczystości, prezydent wskazał, że sprawą najważniejszą jest, by doczesne szczątki bohaterów naszej niepodległości zostały odnalezione i w godny sposób pochowane.
Nasza ojczyzna nie może pozostać krainą śmierci, którą chcieli uczynić okupanci, pełną anonimowych, zapomnianych mogił. Państwo polskie musi dołożyć wszelkich starań, aby przywrócić jego najwierniejsze córki i synów pamięci potomnych. Również właśnie w ten podstawowy sposób, aby można było złożyć kwiaty i zapalić znicze na ich grobach. W imieniu narodu polskiego pochylam czoło na znak hołdu przed Państwa zamordowanymi ojcami, braćmi, dziadkami. I chylę czoła także przed Państwem, bo trzeba było wielkiego hartu ducha, aby przez tak długi czas wytrwać w nadziei na odnalezienie swoich bliskich i w wierności ideałom, za które ponieśli oni śmierć.
Z kolei prezes IPN-u Łukasz Kamiński przypomniał, że projekt poszukiwań szczątków ofiar rozpoczął się jesienią 2011 roku i stał się najważniejszym zadaniem Instytutu Pamięci Narodowej. Zauważył, że rok później pracę rozpoczęła Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów, umożliwiająca identyfikację odnajdywanych szczątków.
W ten sposób spłacamy wielki dług Rzeczypospolitej wobec jej bohaterów. Szanowni Państwo, poznamy kolejne 22 nazwiska osób zidentyfikowanych. Będą wśród nich także ofiary terroru niemieckiego. To, że poszukując szczątków ofiar terroru komunistycznego, odnaleźliśmy także osoby zamordowane przez drugiego okupanta, przez drugi system totalitarny, jest wielkim symbolem polskiej historii XX wieku. Bilans dotychczasowych działań to ponad 800 odnalezionych osób. Od dziś 66 z nich zidentyfikowanych. Ta praca jest jeszcze bardzo daleka od zakończenia.
Na liście zidentyfikowanych ofiar znaleźli się m.in. Bronisław Hajencki-Boryna, w 1939 roku zastępca komisarza cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy, zgładzony w 1953 roku w więzieniu mokotowskim. Sąd rejonowy Warszawa-Śródmieście oddalił w czwartek zażalenie córki Wojciecha Jaruzelskiego na postanowienie prokuratora IPN, w którego konsekwencji dokumenty zabezpieczone w domu wdowy po generale byłyby włączone do archiwum IPN-u. Decyzja sądu jest prawomocna. W kwietniu bieżącego roku prokurator pionu śledczego IPN wydał postanowienie w przedmiocie zadysponowania dowodów rzeczowych. Zabezpieczonych w lutym bieżącego roku po przeszukaniu w domu wdowy po zmarłym w 2014 roku Jaruzelskim. Przewidywało ono, że dokumenty podlegające przekazaniu do Instytutu mają być przekazane prezesowi IPN-u, co oznacza włączenie ich do zasobu archiwalnego Instytutu oraz udostępnienie historykom i dziennikarzom. Na to postanowienie zażalenie złożył pełnomocnik córki Jaruzelskiego, mecenas Jan Widacki, który wniósł o jego uchylenie i o wydanie postanowienia prawidłowego. W czwartek Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście jednak nie uwzględnił zażalenia i zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy, poinformowała rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak. Ambasador Peru Alberto Salas Barahona na zaproszenie konsula Peru w Toruniu doktora Stanisława Rakowicza odwiedził Gród Kopernika. Podczas swojej wizyty gościł on w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nawiedził też świątynię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Ambasador Peru spotkał się również z ojcem doktorem Zdzisławem Klawką, rektorem toruńskiej uczelni. Pojawiła się chęć nawiązania współpracy między toruńską uczelnią a peruwiańską ambasadą. Ambasador Alberto Salas Barahona zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej mogli wyjeżdżać w ramach studiów bądź praktyk na uniwersytety w Peru.
Istnieje wiele sposobów na rozpoczęcie współpracy. Zamierzam porozmawiać z ojcem rektorem i poproszę go o wskazanie obszarów zainteresowań, które można rozwinąć. Być może będę mógł odnaleźć w Peru uniwersytety, które będą gotowe do zaoferowania studentom stażów i wyjazdów edukacyjnych w Peru.
Ambasador Peru Alberto Salas Barahona podczas swojej wizyty w Toruniu zwiedził również toruńską starówkę oraz Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką przebywają z wizytą w Danii. Szef polskiego państwa w czwartek wziął udział w polsko-duńskim forum biznesu, którego głównymi tematami były infrastruktura gazowa, energia, zdrowie i rolnictwo. Następnie został przyjęty na prywatnej audiencji u królowej Danii Małgorzaty II. Prezydent Andrzej Duda spotkał się także z premierem Danii Larsem Rasmussenem. Na konferencji prasowej po spotkaniu prezydent podkreślał, że Polska i Dania są zgodne w kwestii potencjalnych niebezpieczeństw stojących przed krajami NATO oraz wzmacniania współpracy gospodarczej i energetycznej.
Sojusz Północnoatlantycki służy temu, aby nie było wojny. Aby jej nie było, musi być również poczucie potencjału sojuszu, musi być właśnie poczucie tej solidarności i absolutnej determinacji w obronie każdego państwa członkowskiego przez wszystkie pozostałe państwa członkowskie. Co do tego jesteśmy z panem premierem zgodni. Natomiast rozmawialiśmy dużo również o współpracy gospodarczej, rozmawialiśmy także o współpracy, jeżeli chodzi o energetykę. Chcielibyśmy, żeby Dania przystąpiła z nami do kooperacji nie tylko w zakresie budowy gazociągu bałtyckiego, Baltic Pipeline, ale także, żeby to była inwestycja o charakterze szerszym.
Na murze katedry w Kopenhadze para prezydencka w czwartek odsłoniła także tablicę upamiętniającą bohaterskie małżeństwo Lucjana i Anny Masłochów, zaangażowanych w duński ruch oporu podczas II wojny światowej. W czwartek wieczorem prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wziął udział w obiedzie na zakończenie polsko-duńskiego forum. Wizyta pary prezydenckiej w Danii zakończy się w piątek. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.